jestem po to, żeby tutaj sobie przypomnieć. Ta konferencja została zorganizowana przez ruch Polska dla Jezusa. I to określenie oznacza, że istniejemy po to, aby coś poruszyć, aby coś się działo, tak żebyśmy oglądali Boże poruszenie w naszym kraju. Naszym zadaniem jest zainspirować do czegoś. Kiedy modliliśmy się, rozmawialiśmy, szukaliśmy Bożego prowadzenia, doszliśmy do przekonania, że główna rzecz w obecnym czasie to jest modlitwa. Modlitwa w różny sposób, w różnych formach praktykowana, prowadzona. To może być uwielbienie, to może być modlitwa, do której inspiruje obecna konferencja. To jest jedno z tych wydarzeń, które mają służyć do inspiracji, do modlitwy. To jest walka duchowa, ażeby usunąć przeszkody zatrzymujące Boże poruszenie w naszym kraju. To jest inicjatywa, którą rozpoczęliśmy 15,5 miesiąca temu. To ogłoszenie jest niewłaściwe. Jeszcze nie ma przerwy. Ta inicjatywa, która nazywa się Polska 24. Czy jest tutaj ktoś, kto po raz pierwszy słyszał o inicjatywie modlitwy Polska 24? Możesz podnieść rękę. Jutro będę mówił o tym więcej. Chodzi o modlitwę, która trwa nieustannie. Zaczęła się ponad 15 miesięcy temu, 1 stycznia 2003 roku. Trwa do dzisiaj. Modlitwa, która odbywa się w kilkudziesięciu miejscach w Polsce każdego dnia. I co miesiąc są ustalane te same tematy, te same kierunki modlitwy. Dwie cechy tej modlitwy są ważne. Jedna, że to jest modlitwa wytrwała, która ma być tak długo, aż będziemy oglądać konkretne rezultaty i jeszcze dłużej. I dalej będzie trwać. Drugą cechą jest to, że to jest modlitwa uzgodniona. Wielu ludzi modli się o to samo. To daje moc tej modlitwie, to daje jej władzę i możliwość, ażeby oglądać Boże poruszenie. Więc pierwsza dziedzina to jest dziedzina modlitwy. Jutro więcej jeszcze będę mówił o tym. Szczególnie przedstawię jeszcze raz, jak wygląda obecnie ta inicjatywa Polska 24, modlitwa trwająca bez przerwy. Jest to coś, co wierzymy, że potrzebuje jeszcze rozwinąć się w naszym kraju. Potrzebujemy rozwinąć się. Potrzebujemy, w dziedzinie modlitwy potrzebujemy coś ustanowić, co da nam nie tylko przełom, ale pozwoli go utrzymać. To jest na pierwszym miejscu, ale również chcemy inspirować Kościół do rzeczy, które będą przydatne do tego, aby zebrać żniwo, które Bóg zaplanował. I chcę o dwóch takich sprawach wspomnieć. Jedna z nich to jest zrozumienie właściwej struktury Kościoła. Takiej struktury, która będzie zdolna, ażeby przyjąć zbierane żniwo. W zeszłym roku po raz pierwszy mieliśmy konsultację na temat Kościoła domowego. W tym roku była ponownie podobna konsultacja. Wydaliśmy też książkę Domy, które zmieniają świat. O tej książce Bogdan jeszcze parę słów powie. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz o tej książce. Jeżeli ją weźmiesz do ręki i będziesz czytać, daję Ci gwarancję, że ona rzuci wyzwanie Twojemu zrozumieniu Kościoła. Są tam rzeczy zapisane, które na pewno poruszą Ciebie, ponieważ one są bardzo mocne. Chcę powiedzieć, bądź bardzo ostrożny, gdy chodzi o wprowadzanie ich w życie. Czytaj, szukaj Boga i zobacz, czego oczekuje od Ciebie. Zobacz, jakie masz prawo, jaki autorytet, żeby tego używać. A naszym celem jest zainspirować, pobudzić do tego, żeby szukać Boga, jak ma wyglądać Kościół, jaką ma mieć formę, jak ma się zorganizować, jak ma funkcjonować, żeby był zdolny, a żeby zebrać wielkie żniwo, które Bóg chce dać w naszym kraju. Kolejna dziedzina, którą czujemy, że w jakiś sposób zaniedbywaliśmy do tej pory i chcemy znowu dać pewną inspirację, to jest dziedzina ewangelizacji. Na jesień zaplanowaliśmy konferencję, na którą zaprosiliśmy człowieka, który nazywa się Steven Sjogren. Brzmi bardzo skandynawsko, ale on mieszka w Stanach Zjednoczonych. Napisał książkę, której przedstawia coś, co praktykuje od wielu lat. Tytuł tej książki może być przetłumaczony jako spisek dobroci. To, co on praktykuje, to jest forma ewangelizacji, która do tej pory była w naszym kościelnym środowisku w Polsce prawie w ogóle nieznana. Pomyślcie, jak ewangelizowaliśmy do tej pory, głównie przez organizowanie wydarzeń, koncertów, wychodzenie na ulicę. Ta książka mówi o troszeczkę czymś innym, o czymś, co jest gdzieś bardzo mocno w Bożym sercu. Przedstawienie Ewangelii poprzez służenie ludziom, tam gdzie oni są. Jesienią od 11 do 14 listopada planujemy konferencję, która będzie nas inspirować do ewangelizacji, którą każdy może praktykować i która może przynieść niezwykłe rezultaty. To są nasze zamiary na najbliższy czas, najbliższe miesiące. Modlitwa, pobudzenie do modlitwy, zorganizowanie modlitwy. Jutro będzie więcej o tym, ale też inspiracja do tego, żeby szukać właściwej struktury Kościoła, inspiracja do ewangelizacji. Kolejne rzeczy, które myślę, że są inspiracją, to są dobre książki, które wydajemy. Kowym jest taka, że w kościele domowym ludzie w domach się spotykają i tam rozmawiają ze sobą, a w kościele komórkowym porozumiewają się przy pomocy takich urządzeń. To jest bardzo prosta różnica, każdy może ją zapamiętać. Nie ma z tym żadnego problemu. Chcemy powiedzieć parę słów na temat inicjatywy Polska 24. Tak jak widzicie na tym slajdzie, zaczęliśmy od 1 stycznia 2003 roku. Modlimy się więc od ponad roku, 15,5 miesiąca, do czego z tej strony nie widać, widać tam. 471 dni i ponad 11 tysięcy godzin. Pomyślcie o tym. Prawdopodobnie ponad 11 tysięcy razy. Jedna, dwie lub trzy osoby gdzieś się spotkały, ażeby się wspólnie modlić od tego czasu. I posłuchajcie teraz kilku relacji z tego, jak ta modlitwa wygląda.
Chwała Bogu, dzień dobry. Mariusz Zagodziński, Poznań. Chciałem powiedzieć krótko na temat, jak przebiega modlitwa w Poznaniu, w naszej społeczności. Myślę, że każda społeczność ma swoją specyfikę i kiedy rozpoczęliśmy tę modlitwę, tak naprawdę weszliśmy w tą inicjatywę przez wiarę, dlatego że jadąc z Kalisza z moim przyjacielem, myśleliśmy, jak to się będziemy kilka rodzin tylko modlili, ale było niesamowite, że jednak Bóg poruszył większość ludzi w społeczności. Prawie wszyscy się modlą, nawet głuchonieni się modlą u nas, także jest to też zachęta dla tych, którzy nie słyszą i nie mówią, że też mogą się modlić. Oprócz osób z naszej społeczności modli się około 5-6 też innych, także generalnie w miesiącu jest około 30 osób. Także warunek mówiący o tym, że dobrze byłoby, żeby dwie osoby na godzinę się modliły, nie jest spełniony. Ale myślę, że to nie jest warunek taki konieczny. Są osoby, które się modlą pół godziny, są osoby, które się modlą godzinę, półtorej, dwie, a nawet trzy. Także jest to zmienne. Wszyscy modlimy się generalnie w domach. Wieczorem spotykamy się, aby uwielbiać Boga. Nie jest to duża grupa osób, od 2 do 6, 8 osób i trwa to około od godziny do półtorej. Także chciałem podkreślić to, że Nieważne ile osób jest w społeczności, myślę, że ważne jest to, że można, po prostu można zrobić to w kilka osób. I jeszcze takie praktyczne rzeczy, to jedynie mogę też powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że to się tak fajnie płynie. Bogdan mówił twarzą do ściany i czasami w modlitwie jest rzeczywiście twarzą do ściany. Ale myślę, że generalnie chodzi o to, że tak jak widzimy, że Bóg prowadzi nas tym i w tym wszystkim widzimy Bożą pracę. Także jeśli mogę Was zachęcić, to zachęcam każdego z nas, abyście się nie poddawali i bez względu na uczucia, bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co ile osób przychodzi wieczorami, czy nawet kiedy jesteś samą jedyną osobą, która się modli, to wiedz, że jest następca, która się modli też w Polsce.
A ja i reprezentuję tutaj kościoły wrocławskie. W inicjatywie Polska 24 w naszym mieście modli się w jedności 7 kościołów. Są to kościoły ponaddenominacyjne i denominacyjne. Jest to kościół zielonoświątkowy, kościół, dwa kościoły baptystyczne, kościoły charyzmatyczne i kościoły wolne, ponaddenominacyjne. Modlimy się w tak zwanym łańcuszku modlitewnym. Zaczynamy modlitwę 27 dnia danego miesiąca o godzinie 21 i kończymy ją 28 o godzinie 24. Ta modlitwa trwa nieustannie przez cały czas. Jest to modlitwa w tak zwanym łańcuszku modlitewnym, gdzie ludzie trwają pojedynczo na modlitwie przez pół godziny, przekazując sobie modlitwę telefonicznie. Ale mamy również wspólne spotkania modlitewne, gdzie się spotykamy wspólnie, te kościoły spotykają się. Nie spotykają się tylko osoby, które są zaangażowane w tą inicjatywę. Są z nami nasi pastorzy, którzy są w przymierzu pastorskim, ale spotykają się ludzie, którzy mają serce, aby się modlić i szukać woli Pana dla tego narodu. I to, co charakteryzuje te spotkania, ja wierzę, że tam, gdzie jest jedność, tam się objawia moc Boża i ponadnaturalne rzeczy przychodzą. Przychodzi chwała. To, co charakteryzuje te spotkania, to jest to, że kiedy przychodzimy i stajemy na środku, każdy odczuwa, jesteśmy gotowi, aby się modlić. Jesteśmy gotowi, aby uwielbiać Pana. Jest niesamowity entuzjazm, jest niesamowita radość, jest gotowość, aby się modlić. Nasze spotkania modlitewne to przede wszystkim oddawanie czci i chwały Panu, ale też jest ogromne namaszczenie do wstawiennictwa, które wypływa z uwielbienia i z chwały. I jeżeli mogę Was, powiem Wam tak, kochani moi, bracia i siostry, na początku było wiele entuzjazmu. Tak jest na początku każdej inicjatywy, ale musieliśmy przejść trudny czas. Czas, kiedy byliśmy dotykani przez zwątpienie, czas, kiedy przychodziło zniechęcenie. Niektórzy odeszli, ale ci, którzy wytrwali, szukają woli Pana dla tego narodu i modlą się razem. I chcemy iść dalej, chcemy szukać Pana. Nie jesteśmy zaspokojeni. I chciałam dzisiaj z tego miejsca zachęcić Was. Szukajcie ludzi, którzy chcą się modlić razem z Wami. Zgłaszajcie to Waszym pastorom. Mówcie, chcemy się modlić. Chcemy szukać woli Pana dla tego narodu. Chcemy iść i wprowadzać Królestwo. My jesteśmy po to, aby torować drogę Panu. Aby Pan mógł przyjść do tego narodu. Aby chwała Jego mogła zamieszkać w tym narodzie. Tyle możesz zrobić, że możesz stanąć, uklęknąć i wołać. A reszta należy do Wszechmocnego Boga.
Społeczności chrześcijańskiej w Mysłowicach. Każda społeczność ma swoją charakterystykę i też te modlitwy zupełnie inaczej wyglądają w społecznościach, gdzie one są bardzo małe. I nasza społeczność właśnie taką małą jest. Po prostu liczymy kilkanaście osób i w związku z tym to jest wymogiem praktycznie u nas, że dzieci, które mamy w społeczności, jest ich kilkoro, one są zaangażowane również w modlitwy. I chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że faktycznie, jak ta siostra mówiła, jest trudno czasami wyobrazić sobie, jak jest to możliwe, że można modlić się na przykład godzinę. Nie wiem, jeśli spotkasz takiego przeciętnego chrześcijanina, on pyta, dlaczego tylko godzina, albo już tak dużo muszę się modlić, bo godzina jest to jakiś próg. Ja myślę, że to nie ma znaczenia i kiedy zaczynasz, to w jakiś sposób płynie. Chcę Was zachęcić do tego, żeby to Was nie ograniczało, że godzina, czy dwie, czy pół godziny jest to wystarczające. Możesz określić się, ile chcesz się modlić. I to taki przykład dzieci, te dzieci modlą się, to jest powiedzmy dziewczynka, która jest najmłodsza, ma 8 czy 9 lat, najstarszy chłopak jest 15-latkiem, jest młodzieńcem i oni biorą w tym udział. Ja myślę, że tak łatwo jest dzieci nakłonić do modlitwy, czy zachęcić ich do tego, a tak czasami trudno nas dorosłych. Myślę, że to jest taka odpowiedzialność, którą niesiemy na sobie jako chrześcijanie, żeby stawiać się o nasze życie, o nasz kraj. I chcę zachęcić Was do tego, żeby jeśli jesteście społecznością, gdzieś na przykład z południa, możecie skontaktować się z nami, możecie zapytać o takie szczegóły techniczne, to czasami różnie wygląda w różnych społecznościach, można to bardzo prosto rozwiązać, ale myślę, że ta południe akurat jest takim miejscem, gdzie jest sporo tych społeczności. Ja wiem, że niewiele z nich się modli. Chcę Was zachęcić do tego, żeby wziąć udział jako Kościół. Być może jakaś grupka ludzi, kilkoro, którzy chcą się modlić, którzy chcą nieść ciężar stawiennictwa za Polskę i za to, co Bóg zamierza tu w tym kraju. I zachęcam Was do tego.
Slajd puścimy. Modlitwa trwa ponad rok i ona już zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Kiedy zaczynaliśmy ją z taką świadomością, że nie zamierzamy przeprowadzić krótkiej, ostrej akcji, która zakończy się natychmiastowym sukcesem, ale ze świadomością, że to będzie coś, co będzie długo trwało. I chciałbym poprosić teraz Basia, aby przedstawić niektóre rezultaty, które już oglądamy.
Alleluja. Bardzo, bardzo proszę, to pomaga. Słuchajcie, tak naprawdę mam ogromną tremę, bo nie jestem specjalistką od takiego systematycznego mówienia i wykładania. Ale wierzę, że Pan pozwoli Wam coś odebrać z tego, co powiem, co będzie dużą zachętą dla każdego z Was. Ja również reprezentuję zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Warszawie, który modli się w tej akcji Polska 24. Modliby się pierwszego dnia każdego miesiąca i może z tego powodu poproszono mnie, żebym to podsumowała. Ale to nie jest moje podsumowanie. W marcu, chyba 6 marca, spotkaliśmy się w Kaliszu, my, to znaczy koordynatorzy zborowi z akcji Polska 24 i rozmawialiśmy na ten temat. Wiecie, to nie jest takie proste zobaczyć od razu, co Bóg czyni. I wtedy, kiedy spotykamy się razem, kiedy jesteśmy w grupie, która modli się i odbiera od Pana różne rzeczy i też Bóg wyostrza nasze patrzenie na to, co się dzieje w kraju, wtedy jesteśmy w stanie stworzyć taki bardziej czytelny, całościowy obraz. I kiedy modliliśmy się, kiedy rozmawialiśmy w marcu w Kaliszu, przyszło do nas kilka bardzo interesujących rzeczy. Myślę, że część tych rzeczy będziecie mogli potwierdzić własnym doświadczeniem i tym, co widzicie w swoich zborach i co widzicie w ogóle w Polsce. A jeżeli coś nie będzie Wam pasowało z tego, co ja będę mówić, to wierzcie, że to się opiera na zeznaniu dwóch lub trzech świadków co najmniej, ponieważ te rzeczy, o których będę mówić, to są rzeczy, które myśmy uzgodnili. My stwierdziliśmy jako osoby, które w tej inicjatywie, żeby nie używać słowa akcja, bo Andrzej tutaj jasno powiedział, że to nie akcja. My w tej inicjatywie uczestniczymy od 15 miesięcy i wiemy, ile razy już przeżywaliśmy różne takie rzeczy, powiedziałabym, cząstkowe. Ale wierzę, że to, co zostało zebrane w czasie tego spotkania jest taką ogólną wizją. I w tej ogólnej wizji chcę Wam powiedzieć coś takiego. Modlimy się dlaczego? Dlatego, że spodziewamy się przełomu i przebudzenia w naszym kraju. I ja osobiście się tego bardzo mocno spodziewam. I ja nie zamierzam ustąpić, dopóki tego nie zobaczę. I w związku z tym bardzo mocno się przyglądam. I jeżeli można tak powiedzieć, to przebudzenie dotyczy zawsze dwóch sfer. Jedną sferą jest Kościół. Drugą sferą jest to, co nazywamy światem, czyli w naszym wypadku krajem, naszą ojczyzną. I wiecie, że w Kościele przeżywaliśmy niełatwy czas. I niektórzy z Was mogą to powiedzieć, było ciężko. Tu słyszeliśmy, Teresa mówiła, było ciężko. Ale jeżeli Bóg coś czyni, to zaczyna od Domu Bożego. Czyni dzieła w Domu Bożym, czyni takie dzieła, które są również potrząsaniem, o którym wczoraj mówił nasz gość. Potrząsanie polega na tym, że to czasami boli, że czasami dzieją się dziwne rzeczy w naszych zgromadzeniach, ale Bóg oczyszcza swoją oblubienicę i w tym samym czasie Bóg oczyszcza naród. I to, co widzimy jako bardzo taki jasny wynik naszej modlitwy, ponieważ to było przedmiotem modlitwy od samego początku, niektórzy z Was pewnie pamiętają ten post 40-dniowy na początku 2001 roku, od samego początku jako cel w tej broszurce do postu i do modlitwy umieściliśmy ujawnienie działań korupcyjnych w naszym kraju i wymiecenie, wyczyszczenie tego brudu, który kala nasz kraj i kala na każdym kroku. I muszę Wam powiedzieć, że widzimy to bardzo jasno, że tym bardziej się modlimy, tym bardziej Bóg pokazuje te wszystkie rzeczy, które były przez całe lata ukrywane, które były ukrywane przez rządzących i które były ukrywane przez ludzi najniższych szczebla. Powiedzmy aż do naszego, najniższego. Wszyscy mieliśmy jakieś grzeszki na sumieniu. I dzisiaj widzimy to bardzo jasno, jak w telewizji, w prasie, w radiu, wszędzie jest mówione, krzyczane na dachach, jak mówi Biblia, o tym, co było czynione w ciemności. Co było czynione bardzo tak w dużej tajemnicy. W tej chwili jest krzyczane na dachach. Nie muszę Wam o tym mówić, bo wszyscy słuchacie radio i oglądacie telewizję. Od afery Rywina właściwie zaczęło się takie duże poruszenie w tej sprawie. Potem przyszły wszystkie inne, które oglądaliśmy na ekranach telewizorów. W PZU, w Orlenie, w prokuraturze, w wymiarze sprawiedliwości, w Ministerstwie Zdrowia. Pamiętacie te wszystkie sytuacje z ministrem Łapińskim, z firmami farmaceutycznymi, które kupują sobie kontrakty, które kupują sobie wejście na rynek. Nie chcę nikogo tutaj oskarżać, ja chcę tylko powiedzieć, że takie rzeczy miały miejsce i Bóg bardzo mocno się do tego przyczynia i potwierdza swoje słowo. Co było czynione w ciemności, będzie krzyczane na dachach, będzie ujawnione. Nie będzie w naszym kraju tego raka, który toczy całe społeczeństwo. Nie mówmy o politykach, mówmy o całym społeczeństwie. I ja mogę dodać z mojego resortu, w którym pracuję, z resortu edukacji, że również ostatnio tutaj rozpoczęło się takie trzęsienie ziemi, ujawnione są fakty sprzedawania dyplomów, mnóstwo plagiatów, mnóstwo nadużyć w tej sferze szkolnictwa wyższego i średniego również. Takich faktów myślę, że każdy z Was w swoim miejscu pracy, zamieszkania mógłby przytoczyć dziesiątki, setki. To jest Boże działanie, ponieważ Bóg się nie pozwoli z siebie naśmiewać. Chcę Wam powiedzieć, że było to dla mnie bardzo jasne, ale z drugiej strony wydawało mi się, i tak mówiłam, Panie, jak to? Ile jeszcze tego? Bo ludzie, kiedy słyszą takie złe rzeczy, mówią, no dobrze, że go ukarali, ale z drugiej strony mówią, jest okropnie, jest źle. Jest coraz gorzej, pogrążamy się. Ja się pytałam Pana, jak to jest, a Pan mi powiedział, to jeszcze będzie trwało. I wiecie, chcę się czymś takim podzielić. W ostatnim miesiącu miałam taki przywilej, że przeprowadzałam rodzaj seminarium w takiej charyzmatycznej wspólnocie na temat przebudzeń. I kiedy poproszono mnie, żebym ten temat zreferowała, musiałam się przygotować, przeczytałam trochę literatury. I chcę Wam powiedzieć, że przeczytałam na wstępie coś takiego, co było dla mnie kompletnym, może nie zaskoczeniem, ale taką radością i światłem. Otóż autor tej książki, Anglik, który badał historię przebudzeń na przestrzeni wielu wieków, napisał coś takiego. Jeżeli Bóg szykuje przebudzenie w jakimś kraju, najpierw ujawniany jest wszelki brud. Wszelki brud wychodzi na wierzch, wychodzi w kościele, wychodzi w społeczeństwie i wychodzi bardzo w taki drastyczny sposób. Bóg nie ukrywa tych rzeczy, a ludzie muszą widzieć, w jakim są stanie. Ale kiedy to, co jest tym najgorszym takim wstydem, brudem, jest obnażone i ujawnione, wtedy Bóg może powiedzieć, a teraz ja wysłucham Waszej modlitwy. I usunę wszelką nieczystość z Waszego kraju i zobaczycie Boże działanie. Ja wierzę, że to, co oglądamy poprzez te ujawnienie tych działań korupcyjnych, wszystkich afer, wszystkich nieczystych interesów, to jest początek do Bożego działania w naszym kraju. A jednocześnie, zobaczcie, to jest u Boga niesamowite, że z jednej strony Pan ujawnił tyle już nieczystych, złych rzeczy, a z drugiej strony, w tym samym czasie, i to też bardzo wyraźnie zobaczyliśmy na początku, Bóg wynosi Polskę do roli, jakiej chyba w ostatnim wieku, albo może dłużej, nie pełniła, więcej niż wieku. Polska staje się centrum Europy. Ja nie jestem megalomanką i nie chcę powiedzieć, że no to dlatego, że to moje. Nie, natomiast myślę, że wielu z Was czytało taki artykuł Edwarda Świeża w The Morning Star, gdzie Edward pisał w ubiegłym roku o tych wszystkich wydarzeniach związanych z Irakiem, naszym uczestnictwem jako sojusznika Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie ten moment, kiedy, bo my się już wtedy modliliśmy 3 miesiące, kiedy rozpoczęła się wojna w Iraku. Wtedy, kiedy Polska przystąpiła jako sojusznik Stanów Zjednoczonych do tego wydarzenia, okazało się, że świat zaczął o Polsce mówić. Kiedy stanęliśmy po stronie sprawiedliwości, kiedy stanęliśmy po stronie mocarstwa światowego, i to jest łatwe stanąć przy kimś, kto jest mocny, ale okazaliśmy się, tak jak jeden z naszych przyjaciół ze Stanów powiedział, sprawiedliwym duchem, wtedy, jako naród, wtedy Bóg zaczął nas wynosić. Zaczęliśmy znaczyć na arenie międzynarodowej bardzo. Widzieliśmy, jak w ciągu jednego miesiąca w Polsce pojawili się prezydenci wszystkich największych mocarstw. Jak przyjechał prezydent Bush. Pamiętacie jego wystąpienie na Wawelu i w innych miejscach w Polsce, kiedy oddał honor i szacunek Polsce za jej postawę, za to, że byliśmy na tyle odważni, żeby stanąć po stronie sprawiedliwych. Pamiętacie, że w tym samym czasie zaraz pojawili się prezydenci Niemiec, Anglii, Belgii, prawie wszyscy przywódcy europejscy w ciągu jednego miesiąca byli w Warszawie. Czy to nie oznacza, że Bóg podnosi Polskę do nowej roli, do nowej rangi, że daje nam nowy poziom, do którego chce podnieść naród? Niby te dwie rzeczy ze sobą się kłócą, o których mówiłam, czyli to takie no, bardzo brzydkie oblicze Polski, a z drugiej strony jakieś takie wyniesienie na arenie międzynarodowej. Ale jeżeli popatrzymy na to z Bożej perspektywy, to myślę, że będziemy widzieli Bożą rękę, która podnosi, ale nie pozwoli się z siebie naśmiewać, dopóki nieczystość nie będzie usunięta, Bóg nie będzie mógł przyjść w pełni swojej mocy. Tak jak jest napisane, jeżeli usuniecie waszą obrzydliwość spośród was, wtedy ja przyjdę i będę waszym Bogiem. I ja osobiście tego oczekuję, że rola Polski będzie coraz bardziej widoczna w świecie. To, co dzieje się w tych ostatnich miesiącach, co ma się dziać w maju, myślę, że jest też takim potwierdzeniem, że w jakiś sposób, w nowy sposób zaczęliśmy się liczyć w Europie. Nie chcę wchodzić w politykę, więc powstrzymam się na tym i zostawię to bez komentarzy. Myślę, że wiecie, naprawdę wiecie w swoich sercach, że Bóg nas zaczyna wywyższać. Druga taka sfera, bardzo ważna, co do której się zgodziliśmy, że następuje wyraźne Boże działanie, to jest sfera, nazwijmy ją finansowa, biznesowa. Wiemy, że Bóg przyznaje się do naszej modlitwy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w Polsce pojawił się wzrost gospodarczy. Mamy w ostatnich miesiącach rosnący z miesiąca na miesiąc wzrost gospodarczy. Mamy chyba już w tej chwili 5,4% wzrostu, co jest w skali europejskiej naprawdę ewenementem. I powiem Wam, że rozmawiałam z różnymi ludźmi ze sfery biznesu i polityki i oni mówią, że tak naprawdę to oni nie wiedzą, dlaczego ten wzrost następuje. Po prostu następuje. Co prawda politycy, ci z najwyższych półek mówią, że to jest wynik działania rządu, który sprawnie zarządza resortami, ale powiem Wam szczerze, ja bardziej wierzę mojemu Bogu i uważam, że ten wzrost gospodarczy to jest efekt naszej modlitwy, naszej wspólnej modlitwy. Ktoś może powiedzieć, kto śledzi te sprawy, że jednocześnie mamy deficyt budżetowy bardzo wysoki, już ponad 50% sięgający i że to może zagrozić jakiejś stabilizacji państwa. Owszem, takie mamy zapisy w Konstytucji i myślę, że musimy się o to modlić, żeby deficyt budżetowy nie przekroczył tej bariery, która jest zapisana w Konstytucji, czyli 60% i żebyśmy nie musieli przeżywać jakichś takich dramatycznych wyborów i decyzji jako państwo. Natomiast ja wierzę osobiście, że Bóg trzyma na tym mocno swoją rękę i że będzie, jeśli będziemy trwać w tej modlitwie, spadał ten deficyt. Że Bóg to po prostu swoją ręką wykona. To jest druga sfera i powiem Wam, że jest trzecia sfera, która jest chyba najważniejsza, o której mówiliśmy wspólnie wtedy na spotkaniu w Kaliszu. A mianowicie prawie wszyscy potwierdzali to, że w ostatnich miesiącach wzrosło otwarcie ludzi na Ewangelię. Że gdziekolwiek zaczynamy głosić, ludzie przyznają się i mówią: tak, ja chcę słuchać tego, o czym mówisz. Tak, ja jestem zainteresowany tym, o czym mówisz. Ja osobiście mam kilka takich przykładów, przypadków, gdzie ludzie moi znajomi, niewierzący, ale znam ich od lat 20-15, nie chcieli specjalnie słuchać. Teraz sami przychodzą i mówią: słuchaj, ja chcę iść do Twojego kościoła. Ja chcę z Tobą pójść. Ja nie muszę już specjalnie głosić siać Słowa Bożego. Oni mówią: ja chcę z Tobą pójść. Oni widzą, że jest coś w nas, czego oni nie mają i chcą naprawdę pójść. To szanie, ten siew wielu, wielu lat i wcześniejszych pokoleń teraz zaczyna być gotowy do żniwa. I otrzymaliśmy takie słowo, pewnie wielu z Was, którzy modlą się regularnie, czytali to słowo w biuletynach modlitewnych z Izajasza o zbożu samorodnym, to jest 62 rozdział chyba. Wierzymy, że ten rok będzie rokiem, w którym zbierzemy do kościołów pewną liczbę ludzi, którym nigdy nie głosiliśmy, którzy nigdy nie słyszeli od nas osobiście Słowa Bożego, ale oni będą przychodzić, ponieważ Bóg to wzbudza, Bóg się do tego przyznaje i daje wyraźne znaki we wszystkich społecznościach, które tam w Kaliszu były obecne. Wszyscy mówią: coś się dzieje, Bóg przyprowadza ludzi, Bóg daje im taką wyraźną zachętę do tego, żeby zaczęli słuchać Słowa Bożego. Mam nadzieję, że będzie tych ludzi coraz więcej, z każdym dniem. I to jest chyba taki najbardziej oczekiwany przez nas moment, że nastąpi duże, duże poruszenie w naszym kraju i ludzie zaczną przychodzić do Jezusa. Obserwujemy również duże poruszenie wśród dzieci. O czymś już tutaj takim wspominał Andrzej Kaszubski, kiedy mówił, że dzieci bardzo aktywnie włączają się u nich do modlitwy. Obserwujemy to również w innych społecznościach. To jest to też taki oczekiwany moment, ta łączność pokoleń. Wierzymy w to, że nie będzie przerwy pomiędzy nami, pomiędzy pokoleniem Wiesława, Andrzeja, moim, że przyjdzie to następne pokolenie, które będzie miało taki mocny już fundament, który będzie od początku gotowe do pracy w Kościele. Wiemy, że w wielu środowiskach młodzież robi się bardzo aktywna. W tym, w tym miesiącu, w czerwcu, w Kaliszu ma być pierwsza prawie ogólnopolska konferencja dla dzieci, która ma służyć takiemu wzrostowi dzieci w modlitwie, w uwielbieniu i wierzymy, że to wszystko nie jest przypadkowe, że Bóg tutaj bardzo mocno pracuje i że dzieci będą całymi gromadami przychodziły do Królestwa Bożego i będą w nim efektywnie pracowały. Myślę, że to takie najważniejsze rzeczy, które wtedy powiedzieliśmy sobie. Ja sądzę, że każdy z Was mógłby dołożyć do tego jeszcze jakąś cegiełkę, jeszcze jakieś świadectwo, ale dla mnie jedno jest pewne, że bez względu na to, czy widzimy to bardzo wyraźnie, kiedy jesteśmy w swojej lokalnej społeczności, czy nie widzimy, to Bóg bardzo mocno działa w naszym kraju i przyznaje się do modlitwy, którą zanoszą Jego święci i która ma przyprowadzić Jego obecność. I ta obecność będzie na pewno niedługo widoczna. Niech Was Pan błogosławi.
Tych, którzy bardziej widzą, że szklanka jest do połowy pusta i zmagał się, chciałem powiedzieć, kilka tygodni temu byłem na spotkaniu dotyczącym szkoły chrześcijańskiej. Kiedy skończyliśmy omawiać temat, powiedziano mi, że jeden z gości z Anglii jest jakiś taki proroczy. On był pierwszy raz w Polsce, powiedział o swoim przeżyciu. Dwa lata temu gdzieś tam modlił się, albo nawet może nie modlił się i otrzymał wizję. W tej wizji zobaczył Polskę. To było zaskakujące dla niego, bo on się Polską nie interesował, nie modlił się o to. Przyszło jako coś zupełnie niespodziewanego. Zobaczył Polskę i nad Polską zobaczył ogromnego anioła, który trzymał w ręku sierp i usłyszał słowo, że w Polsce zostanie zebrane niesamowite, niezwykłe żniwo dla Królestwa Bożego. Amen. No. Większość z Was jest fajniejszych ode mnie, bo ja kiedy to usłyszałem, to się zdenerwowałem na początku i myślę sobie, dziękuję bardzo, ale po co mi 15 z kolei potwierdzenie czegoś, co się jeszcze nie dzieje. I troszkę mnie to sfrustrowało. Mówię, nie żartuję, mam tych potwierdzeń tyle, że mógłbym opowiadać przez godzinę. Takich porządnych prorok objawień danych przez ludzi, którzy po prostu nie interesowali się naszym krajem i otrzymywali to przez Boga. Ale później pomyślałem sobie tak. Jestem wdzięczny za to, ponieważ jeżeli Bóg coś wielokrotnie potwierdza, jeśli jakieś słowo prorocze zostało wielokrotnie powtórzone i ma mocne potwierdzenie, wiecie co to znaczy? To znaczy, że nadchodzi trudny czas, zanim ono się spełni. Tak jest. Potrzebujemy tego potwierdzenia. Więc jeżeli jesteś tym, który widzi też, że szklanka jest jeszcze trochę pusta, bądź zachęcony do wytrwałości. Siłą naszej modlitwy jest to, że nie poddajemy się. I nie poddajemy się. I przełamujemy zniechęcenie. Łapiemy drugi oddech. Nabieramy na nowo tempa i trwamy w modlitwie, aż będziemy oglądać spełnienie się proroctwa, które jest zapisane w księdze Izajasza 37, rozdział 30 werset. To jest to, co Basia przytoczyła. Proszę o następny ten slajd. Wytrwałość. A, to następny jest. Jest uzgodnienie. Formuła tej modlitwy, chcę przypomnieć, jest bardzo prosta. Proponujemy raz na miesiąc konkretne tematy i będziemy się starali, żeby one były bardzo konkretne, zwłaszcza gdy chodzi o nasz kraj. Na tyle, na ile będziemy otrzymywać rozeznanie, zrozumienie, objawienie od Boga. I te tematy mają docierać do miejsc modlitwy. Idea jest taka, żeby były miejsca modlitwy. Najlepiej jest, jeśli dana wspólnota, społeczność czy kościół modli się w ustalonym miejscu, w jednym pomieszczeniu, w którym zmieniają się osoby przez te 24 godziny. Jeżeli to nie jest możliwe, to oczywiście może być też łańcuch modlitwy, na przykład polegający na tym, że ktoś, kto kończy swoje pół godziny, godzinę czy dwie godziny,
dzwoni do osoby, która zaczyna kolejną turę i ona dalej ma przekazaną pałeczkę i modli się. Ale jeśli to jest tylko możliwe, to chcemy, żeby to były te same tematy i w tym samym miejscu jest coś, o czym mówi Pan Jezus, że kiedy ludzie są w jednym miejscu i kiedy uzgadniają ze sobą, o co do Niego wołają, to otrzymują autorytet, aby ich modlitwy były wysłuchane. Może następny obrazek? Jest coś tam widać? To ma być Polska. Może przesunąć się troszeczkę. Tam widać dobrze. Tutaj może przesunąć ten rzutnik trochę? Da się zrobić. O, jest Polska. Niebieskie punkty oznaczają miejsca modlitwy. To mogą być mniejsze lub większe społeczności, które mogą się 24 godziny, ale niektóre z nich mogą się tylko 12 godzin albo 6 godzin, ponieważ uznali, że nie dadzą radę dłużej się zaangażować. Na tej mapie macie zaznaczone 52 punkty, dlatego że powinno być, zdaje się, 55, a myślałem, że w Wrocławiu tylko 4 są, a jest 7. A z tej informacji to otrzymałem. Nie było tego. Tak mniej więcej to wygląda i możecie zobaczyć, gdzie są białe plamy. I tych z Was, którzy trwają w modlitwie, chciałbym zachęcić. Może znasz kogoś z jakiegoś zboru, kościoła, wspólnoty, swojej miejscowości albo z innej miejscowości i oni nie są zaangażowani, a mogliby być. Zachęć ich. Może będziesz mieć jakąśkolwiek okazję, żeby porozmawiać, podzielić się, opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Mamy troszeczkę miejsc, gdzie jest kościół, ale on się tam nie modli. Możecie widzieć na tej mapie, tam gdzie jest więcej tych białych punktów, to są duże miejscowości, gdzie mogłaby mieć miejsce modlitwa. Więc nie tylko sami bądźcie wierni i zachęceni, ale spróbujcie zachęcić innych. Co miesiąc są wysyłane tematy. To nie jest trudne. Ja powiem w ten sposób. Słyszałem na spotkaniu koordynatorów różne relacje. Słyszałem o jakichś takich dołkach i entuzjazmie. Ja jestem z tych prawdopodobnie przeżywających czy odczuwających inaczej. Nie miałem ani żadnego dołka, ani żadnego super entuzjazmu w czasie modlitwy. Po prostu przychodzi moja godzina, przyjeżdżam na miejsce modlitwy. Mam tematy, modlę się, bez problemu wypełnia się cała godzina i w dodatku, bez jakichś fajerwerków, wierzę, że Bóg mnie prowadzi. Mam indywidualne prowadzenie, nie czytam tych modlitw z kartki. Można po prostu trwać w modlitwie na wiele różnych sposobów. To nie jest zbyt trudne. Może następny obrazek. To jest na tyle, na ile widać, lista dni miesiąca. Poszczególne liczby w niebieskim kolorze oznaczają dni miesiąca. Zobowiązanie jest na konkretny dzień miesiąca. My w Warszawie zobowiązaliśmy się modlić pierwszego każdego miesiąca. Niektóre dni modli się kilka wspólnot, zborów czy społeczności. Ale zwróćcie uwagę na 24 i 27. Tam jest taki brzydki czerwony napis. Wolne. Trzeba z tym skończyć. Trzeba to zmienić. I teraz chciałbym zadać trudne pytanie. Kto z Was nie uczestniczy w modlitwie Polska 24 i ma odwagę, aby podnieść rękę? Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Doceniam to, że zrobiliście to. Pomyślcie o tym. Może możecie zachęcić swojego przywódcę. Albo może właśnie jesteś przywódcą. Nawet mała społeczność, kilkanaście osób jest w stanie obsadzić